Jest to dla mnie wielkim przywilejem i zaszczytem, że mogę ciągle wracać do Palowic. Ja z Palowicami jestem związany od 55 lat. To już jest wystarczający dowód na członkostwo w tym zborze. Dzisiaj chcemy mówić na najważniejszy temat, którym Pan Jezus podzielił się ze swoimi uczniami w ostatni wieczór swojego życia. Otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział i przeczytamy pierwsze 3 wiersze. Czytamy w imieniu Pana Jezusa. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Ale idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. W ostatni wieczór swojego ziemskiego życia Pan Jezus Chrystus rozpoczął podróż, która zaczęła się tu, a skończy się w domu Ojca. Był to niesłychanie ważny dzień w życiu Pana Jezusa, a także w życiu Jego uczniów. I właśnie w ten szczególny wieczór Pan Jezus Chrystus postanowił ze swoimi uczniami spędzić czas, który nigdy nie będzie zapomniany. Kiedy nastał wieczór, na górze Syjon, w górnej izbie, to co chrześcijanie zwykli nazywać wieczernikiem, Pan Jezus usiadł do wieczerzy paschalnej ze swoimi uczniami. Kiedy skończyła się wieczerza paschalna, Pan Jezus zamknął okres Starego Testamentu i otwiera nowotestamentową epokę i ustanowił tak zwaną wieczerzę pańską, którą w zborach chrześcijańskich zwykło się nazywać łamaniem chleba. Pan Jezus ustanowił wieczerzę pańską jako obraz nowego przymierza. Wieczerza paschalna była wspomnieniem tego, co się działo w Starym Testamencie, że baranek zmarł, aby uwolnić naród izraelski z niewoli egipskiej i prowadzić naród wybrany do ziemi obiecanej, ziemi Abrahama, Izaaka, Jakuba. I teraz Pan Jezus ustanawia nowe przymierze. To nowe przymierze miało być zawarte z Izraelem, ale Izrael jeszcze nie był gotowy do tego przymierza. I dzisiaj też nie jest gotowy do tego przymierza. I dlatego Pan Jezus Chrystus wybiegł naprzód i ustanowił nowe przymierze ze swoimi uczniami, którzy byli zarodkiem, pierwocinami Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, który powstanie za kilkanaście dni. I właśnie w ten wieczór, pamiętny wieczór, na górze Syjun, Pan Jezus podzielił się najwspanialszą w dziejach wiadomością. Mianowicie, że Bóg chce udostępnić niebo dla ludzi. To do tej pory było absolutną tajemnicą. Do tej pory nie było mowy o tym. Nikt nigdy do tej pory nie słyszał, że Bóg przygotowuje miejsce w niebie dla grzesznego człowieka. I to była największa informacja, którą Pan Jezus Chrystus podzielił się na kilka godzin przed swoim pojmaniem. Przed momentem, w którym Pan Jezus utożsami się z grzechem człowieka, przyjmie jego nieprawości, przyjmie jego winy, winy przestępstwa wszystkich ludzi od czasów Adama aż do tego czasu i aż do końca świata. I dlatego zanim Pan Jezus zawiśnie na krzyżu, gdzie przybije wszystkie twoje i moje grzechy i nieprawości, powiedział: ja to, co miałem, przyniosłem ze sobą tu na ziemię. I wszystko, co mam, chcę się z wami tym podzielić. Co za król. Wszyscy królowie tylko od podwładnych ciągnęli zyski. Dajcie mi więcej, więcej, więcej. A ten król przyszedł i powiada: ja wam wszystko daję. Wszystko, co mam. A na końcu chcę wam dać niebo. Niebo wam chcę dać. Ci, którzy czytają Biblię wiele lat, przyzwyczaili się do tej najcudowniejszej informacji. Bo człowiek to jest taka istota, że się do wszystkiego, nawet najlepszego, przyzwyczai. Nieprawdaż? Jak masz luksusowe mieszkanie, wspaniałą łazienkę, tak się łatwo przyzwyczaić. Do spartańskich warunków nie tak łatwo. I dlatego człowiek wierzący tak łatwo się przyzwyczaja nawet do najcudowniejszych rzeczy. A więc przeczytaliśmy wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa. Uczniowie byli przerażeni tym, co ich mogło oczekiwać w najbliższych dniach. Nie dziwię się temu, dlatego że wraz z wjazdem Pana Jezusa do Jeruzalem na Oślęciu rozpoczął się tak zwany Wielki Tydzień, tydzień paschalny. I uczniowie przeczuwali, że stanie się coś niesamowitego. Bali się tego. I dlatego Pan Jezus rozpoczyna tą cudowną informację o domu Ojca zapewnieniem, że ja jestem z wami i niechaj się nie trwoży serce wasze, ponieważ wierzycie w Boga i we mnie wierzycie. Ja przyszedłem, aby wam dać siebie samego. A jeśli, apostoł Paweł o tym mówi w 8 rozdziale listu do Rzymian, Bóg nie żałował dać nam swojego Syna, jakże z Nim nie darowałby nam 1/10 wszystkiego, włącznie z niebem. I dlatego chciałbym zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus Chrystus w ten wieczór podzielił się najcudowniejszą informacją. Ja chcę mieć was u siebie. Chcę, abyście dzielili moją chwałę, którą miałem przed założeniem świata, którą miałem przed przyjściem na ziemię. I ta wiadomość Pana Jezusa to jest pierwsza część wielkiej nauki, którą mamy na kartach Starego i Nowego Testamentu, mianowicie nauki o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. To jest formuła nowotestamentowa. Ona nie była znana w ogóle prorokom ani nikomu w Starym Testamencie. To jest coś nowego, czym Pan Jezus podzielił się po raz pierwszy w dziejach ze swoimi uczniami. Oni byli tak przygnieceni tą informacją, że może ich spotkać niesamowicie straszne rzeczy. Mogą ich spotkać. Tak się bali, że w najbardziej decydującym momencie, w Getsemane, kiedy Pan Jezus potrzebował kilku słów pociechy i zachęty, oni obrócili się na pięcie i uciekli. Nie mogli mu towarzyszyć. On to musiał sam ponieść na swoich ramionach na Golgotę. Ale to była pierwsza część tego cudownego materiału, który nazywany jest w Nowym Testamencie nauką o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Ale poprzedniego dnia, ponieważ wieczerza paschalna, czyli ostatnia wieczerza, którą my w każdą niedzielę powtarzamy, ta ostatnia wieczerza miała miejsce w czwartek wieczorem. Ale poprzedniego dnia Pan Jezus Chrystus wraz ze swoimi uczniami przechodził przez Górę Oliwną, bo po drugiej stronie Góry Oliwnej była wioska Betania i tam Pan Jezus miał swoich przyjaciół. Dziękuję ci, kochanie. Dziękuję bardzo. Pan Jezus tam miał swoich przyjaciół w Betanii. I idąc z uczniami na nocleg do Betanii, ostatnie spojrzenie przed zachodzącym słońcem na piękną panoramę Jeruzalem z wysokości Góry Oliwnej i uczniowie z zapartym tchem zobaczyli piękne zabudowania świątyni, która była już remontowana od 20 roku, czyli ponad 10 lat, a jeszcze będzie dłuższy czas remontowana aż do 64 roku, czyli na 6 lat przed zburzeniem Jeruzalem ta świątynia była remontowana, odnawiana, upiększana, rozbudowywana, dlatego że Herod chciał zostawić pamiątkę po swoim tragicznym królowaniu. No i ta przepiękna świątynia, odnawiana, malowana, dekorowana różnymi możliwościami, była odnawiana, no bo przecież każdy budynek starzeje się i trzeba go odnawiać. Tak samo było ze świątynią. I uczniowie zachwycili się tymi wspaniałymi zabudowaniami i powiedzieli: Panie, ty masz królować w Jeruzalem? To ta świątynia będzie gotowa na czas swojego królowania. Pan Jezus Chrystus powiedział swoim uczniom coś, czego nie znali, a co zostało zapisane w trzech rozdziałach Ewangelii synoptycznych. W 24 rozdziale Mateusza, w 13 rozdziale Marka i w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza. To jest mowa Pana Jezusa Chrystusa na Górze Oliwnej. To, co Pan Jezus powiedział o swoim domu ojcowskim i przygotowaniu miejsca dla uczniów i dla przyszłego Kościoła, to było powiedziane na Górze Syjon. Ale poprzedniego dnia Pan Jezus wygłosił znaną mowę z Ewangelii, mowę na Górze Oliwnej. I tam Pan Jezus Chrystus rozpoczął swoją mowę od stwierdzenia czegoś, co znowu wprawiło uczniów w zakłopotanie i zadziwienie. Mianowicie, widzicie te wspaniałe zabudowania? Z tego nie zostanie kamień na kamieniu. I przy okazji uczniowie zapytali się: Panie, no a jak to się wszystko będzie dziać? Jak będą wyglądały te wszystkie zjawiska, które będą temu towarzyszyć? Bo przecież ta świątynia jest taka wspaniała i raptem z niej nie zostanie kamień na kamieniu. I Pan Jezus Chrystus wygłosił całą mowę na ten temat, w której na samym końcu zawarł formułę starotestamentową. Mianowicie Stary Testament zapowiadał, że Pan Jezus Chrystus po wykonaniu dzieła zbawienia przyjdzie jeszcze raz, aby objąć panowanie i rozpocząć tysiącletnie chwalebne królestwo, w którym uczniowie będą oczywiście 12 dygnitarzami, 12 generałami, którzy będą otaczać Pana Jezusa i będą razem z Nim rządzić wszechświatem. A po tym wydarzeniu Pan Jezus Chrystus powiedział, że On przyjdzie po raz drugi. Za pierwszym razem przyszedł, aby zgładzić grzechy. Drugi raz, jak mówi list do Hebrajczyków, bez grzechu przyjdzie, aby objawić swoją chwałę i rozpocząć wspaniałe królewskie panowanie na tronie Dawida w świętym mieście Jeruzalem. I to jest tak zwana formuła starotestamentowa. I zarówno ta nowotestamentowa formuła, która została zapisana w 14 rozdziale Ewangelii Jana, jak i to, co Pan Jezus wygłosił poprzedniego dnia na Górze Oliwnej, w mowie na Górze Oliwnej dotyczącej Jego powtórnego przyjścia, to są zapowiedzi Starego Testamentu. Stary Testament zapowiadał, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie najpierw, aby cierpieć. Tak to napisał apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. On przyjdzie najpierw cierpieć, a potem panować. Uczniowie oczywiście zapomnieli na jakiś czas o tym, że Pan Jezus przyjdzie cierpieć. I jak im powiedział 3 razy w 16, 17 i 20 rozdziale Mateusza, że On będzie wydany przedniejszym kapłanom, i będzie ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, to uczniowie powiadają, no dobrze, Panie, no a co z tą świątynią? A co z Twoim panowaniem nad Jeruzalem? I uczniowie nie mogli się w tym wszystkim połapać. I ja się wcale w to nie dziwię. Wiecie dlaczego? Bo my mamy Ducha Świętego, który przyszedł na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy i Pan Jezus Chrystus zapowiedział w 16 rozdziale Ewangelii Jana, że Duch Święty przyjdzie i wprowadzi was we wszelką prawdę i w te rzeczy, które mają nastać. I dlatego my jesteśmy mądrzejsi. Nie dlatego, że mamy takie czy inne wykształcenie, ale że Duch Święty dał nam szósty zmysł, abyśmy rozumieli Pisma. I dzięki temu możemy rozumieć, że formuła nowotestamentowa i starotestamentowa, a więc mowa o zabraniu Kościoła i mowa o przyjściu Pana Jezusa z Kościołem po wielkim ucisku na ziemię, to jest jedna cudowna, wielka nauka, w której nie ma żadnych niezręczności, w której nie ma żadnych zgrzytów, żadnych nieporozumień, nie ma czegoś takiego, że jedno drugiemu zaprzecza. To jest wszystko opisane w Słowie Bożym i dzięki temu możemy mieć jasną i wyraźną nadzieję na to, że Pan Jezus najpierw pojawi się na obłokach, aby zabrać swoją oblubienicę do domu Ojca, a potem razem ze swoją małżonką przyjdzie na ziemię, aby panować w tysiącletnim królestwie. I teraz, pierwsi chrześcijanie czekali z wielką niecierpliwością na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. W liście pierwszym do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale jest napisane, że oni nawrócili się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego Bóg posłał, aby nas ocalił przed nadchodzącym Bożym gniewem. I tak całe pierwsze chrześcijaństwo czekało na przyjście Pana Jezusa. Problem polegał na tym, że pierwsi chrześcijanie wyobrażali sobie, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie za ich życia. Za życia, za pierwszej generacji, która jeszcze pamięta słowa Pana Jezusa, bo uczniowie chodzili z Nim, byli ludzie, którzy oglądali Pana Jezusa, którzy mieli możliwość Jego dotknąć. Ale kiedy zaczęli pierwsi chrześcijanie umierać, zaczął się problem, ponieważ nie wszystkie teksty Pisma Świętego były jeszcze w tym czasie osiągalne. Pierwsza księga Nowego Testamentu, która ukazała się, to był list do Galacjan w 49 roku, a więc 19 lat po Pięćdziesiątnicy. Pierwszy list Pana Jezusa Chrystusa dotyczący Jego powtórnego przyjścia, list do Tesaloniczan, ukazał się w 52 roku, a więc to było 12 lat po Pięćdziesiątnicy. No i teraz nie wszyscy wierzący ludzie mieli dostęp do spisanych tekstów, ponieważ one powstawały w miarę upływu czasu. W związku z tym chciałbym zwrócić na to uwagę, że wierzący chrześcijanie, którzy z takim napięciem, z takim naprężeniem woli, z takim głębokim oczekiwaniem, taką żywą, oczekującą nadzieją, czekali na przyjście Pana Jezusa, kiedy skończyło się pierwsze stulecie, pierwsi chrześcijanie zaczęli martwić się, że Pan Jezus nie przychodzi. I chciałbym przeczytać kilka tekstów, które mamy na kartach Ewangelii, a które pokazują, że Pan Jezus Chrystus nie obiecał nikomu ze swoich uczniów, że On przyjdzie za pierwszej generacji. Otwórzmy Ewangelię według Łukasza najpierw. Ewangelia według Łukasza. 19 rozdział otwórzmy i przeczytamy dwa wiersze, 11 i 12. Gdy uczniowie tego słuchali, co to było? A, to była zapowiedź Pana Jezusa w najniższej depresji na świecie, mianowicie w Jerycho. Tam Pan Jezus Chrystus powiedział, przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I gdy uczniowie tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Czyli Pan Jezus Chrystus niebawem przyjdzie. I teraz wiersz 12. To podobieństwo zaczyna się w wierszu 12. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Pan Jezus bezpośrednio nie powiedział swoim uczniom, że Jego przyjście będzie mocno opóźnione. Że nie tylko w czasie pierwszej generacji, ale i w drugim, i trzecim, i czwartym wieku Pan Jezus nie przyjdzie. Dlaczego? No bo tutaj jest powiedziane, że On udał się do dalekiego kraju. No oczywiście trzeba rozumieć, że jak ktoś udaje się, szczególnie w tamtych czasach, do dalekiego kraju, to podróż zajmie długi czas, a potem załatwianie i z powrotem powrót. A więc tutaj mamy maleńką jaskółkę, w której Pan Jezus Chrystus swoim uczniom mówi: ja tak szybko nie przyjdę, abyście nie byli zawiedzeni. Ja tak szybko nie przyjdę. Następny rozdział, 20. W wierszu 9 mamy następne podobieństwo. I w tym podobieństwie Pan Jezus znowu tak delikatnie napomyka swoim uczniom, żeby nie spodziewali się, że On przyjdzie w czasie pierwszej generacji. 9 wiersz. I począł mówić do ludu to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał na dłuższy czas. A więc to jest kolejna delikatna wzmianka, że Pan Jezus tak szybko nie przyjdzie. Oczywiście dzisiaj wielu cyników powstało i powiedziało, no tak, jak poszedł przygotować mieszkanie, to przygotowywanie mieszkania będzie trwało długie wieki. Jego ojciec w mgnieniu oka stworzył świat w ciągu 7 dni czy 6 dni, a w 7 odpoczął. Bóg nie potrzebuje wielkich epok. Dzisiejsza nauka powiada, że to było po kilku milionach lat, a to po kilku miliardach lat. Chyba nie. Chyba to tak nie było. Jedno jest pewne. Pan Jezus delikatnie uczniom swoim powiada, odjechał Pan Jezus na dłuższy czas. Teraz przejdźmy szybko do Mateusza. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. I z tego rozdziału to jest znana historia o 10 pannach. I tutaj w wierszu 5 Pan Jezus Chrystus, podając całą treść tego podobieństwa o 10 pannach, powiada tak. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie panny i zasnęły. To kolejna delikatna informacja, że Pan Jezus tak szybko nie przyjdzie. Oczywiście Ewangelia Mateusza nie ukazała się zaraz na początku dziejów, na początku istnienia zborów chrześcijańskich zarówno w Azji Mniejszej, jak i w Europie. Niemniej jednak nie do wszystkich dotarła informacja, że Pan Jezus tak szybko nie przyjdzie. I tutaj w tym samym rozdziale, w wierszu 19, czytamy kolejne słowa Pana Jezusa. A po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. Bo od wiersza 14 Pan Jezus przytoczył kolejne podobieństwo o talentach. I znowu Pan Jezus tutaj czyni delikatną wzmiankę, że Pan, odjeżdżając w daleką krainę, rozdzielił swoim sługom swój majątek i kazał tym majątkiem urabiać. I po długim czasie powrócił Pan owych sług i zaczął się z nimi rozliczać. I wiemy, jak to rozliczenie wyglądało w dalszych wierszach, aż do końca 25 rozdziału, wierszu 30. To kolejna informacja. Mógłbym jeszcze ze 2 miejsca z Ewangelii przytoczyć, ale chciałbym przy tej okazji zwrócić tę cudowną naukę Pana Jezusa o zabraniu Kościoła rozwinął w liście do Tesaloniczan, który powstał 22 lata po pięćdziesiątnicy. 22 lata. Pan Jezus to dokładnie, apostoł Paweł to dokładnie wyjaśnił, to co Pan Jezus uczynił pierwszą wzmianką, pierwszą informacją. Apostoł Paweł to wyjaśnił dzięki działaniu i światłu Ducha Świętego, że wierzący ludzie, którzy czekają na przyjście Pana Jezusa, będą tworzyć 2 grupy. Jedna grupa to są ci, którzy dożyją w ciele Jego przyjścia na obłoki, kiedy przyjdzie zabrać swoich, a druga grupa to będą ci, którzy niestety nie doczekali w ciele i przeszli przez Jordan śmierci do wieczności. Ale zarówno ci, którzy umarli, jak i ci, którzy dożyją tego momentu spotkania Pana Jezusa w swoim ziemskim ciele, jedni i drudzy otrzymają przemienione ciała, podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa Chrystusa i zostaną porwani z ziemi i zabrani do domu Ojca, bo Pan Jezus tak obiecał. Na przykład modlił się w swojej modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale Ewangelii według Jana, kiedy mówi: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, aby oglądali moją chwałę. A więc Pan Jezus dalej utrzymuje to. Pan Jezus nie odwołał tych słów. Apostoł Paweł to wyjaśnił w liście do Tesaloniczan. A 10 lat później, czy 14 lat później, wyjaśnił to w kolejnym liście, mianowicie w pierwszym liście do Koryntian. Nie będziemy dzisiaj zastanawiać się ani nad treścią tego, co apostoł Paweł wyjaśnił w 4 rozdziale pierwszego do Tesaloniczan, ani tego, o czym mówił apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. Ale chciałbym zwrócić na to uwagę, że 38 lat później, po pięćdziesiątnicy, apostoł Piotr pisze drugi swój list i pisze, że pojawili się szydercy. Pojawili się ludzie, którzy wykorzystują okazję, że Pan Jezus opóźnia swoje przyjście, wykorzystują tę okazję, aby wzbudzić w sercach ludzi niewiarę. Jeśli Pan Jezus do tej pory nie przyszedł, to może się rozmyślił, albo jak wrócił do domu Ojca, pozmieniali z Ojcem plany, bo to tu na ziemi to jest tak. Dzisiaj jest tak, jest taka decyzja Sejmu, a za dwa dni jest inaczej. Wszystko jest pozmieniane. Nikt nie wie, jakie są aktualne przepisy. Wszystko się zmienia z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Ale Bóg wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki. Pan Jezus wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki. I apostoł Piotr w swoim drugim liście pisze: nie zważajcie na szyderców, bo tych szyderców nie brakowało w czasach apostolskich, a dzisiaj z pewnością ich nie brakuje. Ja wiele razy spotkałem się w moim życiu z takimi ludźmi, którzy powiedzieli: ty dalej wierzysz w powtórne przyjście Pana Jezusa? Tak. Nie. Daj sobie siana. Ja nie wiem, co ma siano z powtórnym przyjściem Pana Jezusa do czynienia. Jedno jest pewne, że apostoł Piotr w swoim drugim liście powiada: muszę wam powiedzieć, że u Boga 1000 lat to jak jeden dzień. A więc te 2000 lat, które upłynęły od chwili Golgoty, od chwili śmierci Pana Jezusa, to są raptem 2 dni. Po co tyle hałasu? A po drugie, apostoł Piotr w tym samym 3 rozdziale 2 listu Piotra powiada: Bóg nie zwleka, ale okazuje cierpliwość, bo chce, aby wszyscy byli zbawieni. I to jest niesłychanie ważna informacja, którą Duch Święty przez apostoła Piotra dalej przekazuje. Pan Jezus Chrystus nie zwleka ze swoim przyjściem, ale On powiedział, że On przyjdzie, dlatego że tak obiecał. Jeśli w Starym Testamencie wszystkie przepowiednie dotyczące Jego pierwszego przyjścia wypełniły się z zadziwiającą zegarmistrzowską dokładnością, to dwa razy tyle proroctw Nowego Testamentu musi się wypełnić w związku z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa po swój Kościół, a potem z Kościołem na ziemię. I apostoł Paweł, kiedy mówi w liście do Rzymian o Bożym planie zbawienia, w tej środkowej, centralnej części listu do Rzymian, w rozdziałach 9-11, powiada, że Bóg nie zmienia swoich planów z dnia na dzień. Tak jak naród izraelski został odstawiony na boczny tor z powodu swojej niewiary i z powodu tego, że odrzucił swojego Mesjasza, to nie znaczy, że Pan Bóg odsunął na zawsze naród izraelski. Ten naród izraelski pewnego dnia zostanie znowu postawiony w centrum wydarzeń świata. I to się stanie, kiedy Pan Jezus Chrystus zakończy swoją cudowną historię z Kościołem, kiedy zabierze swoich do siebie, a wtedy rozpocznie się kolejny etap Bożej pracy, mianowicie etap Bożej pracy nad Izraelem. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale powiada tak: ale abyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, chcę wam odsłonić tajemnicę. Mianowicie zatwardziałość przyszła na Izraela. Popatrzcie, 2000 lat. Naród izraelski odrzucił Mesjasza z powodu zatwardziałości serca. I teraz mamy 2000 lat. Ta sama historia się powtarza. Zatwardziałość przyszła na Izraela aż do czasu, kiedy poganie w pełni wejdą. Poganie w pełni wejdą, to znaczy liczba członków żywego Kościoła zostanie dopełniona. Dzisiaj tysiące ludzi na świecie się nawraca. Przebudzenie na Ukrainie z powodu tej okropnej wojny. Wielkie przebudzenie w Argentynie. W Brazylii powstają zbory z dnia na dzień i to liczące po 100, po 200 osób. Ludzie się nawracają. Bóg jeszcze nie zakończył swojego dzieła zbawienia. I dlatego pełnia pogan jeszcze się nie objawiła. Ale kiedy ostatnia dusza zostanie włączona do żywego Kościoła, Pan Jezus Chrystus przyjdzie i zabierze swoich do nieba. Zabierze do domu Ojca, bo tak obiecał uczniom w ostatni wieczór swojego życia. I zakończę jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą. Bóg wszystko czyni z zadziwiającą dokładnością. U Boga nie ma pośpiechu. U Boga nie ma czegoś, co moglibyśmy nazwać zszyć coś na okrągło. U Boga nie ma czegoś takiego, że Bóg coś zapomniał, coś przeoczył, o czymś nie pamięta. Ponieważ całe dzieło zbawienia wykonane przez Pana Jezusa na Golgocie zostało zaplanowane przed założeniem świata. W Nowym Testamencie w jednym miejscu jest napisane, że baranek był zabity przed założeniem świata. To nie znaczy, że Pan Jezus został zabity wcześniej, ale plan śmierci Pana Jezusa Chrystusa był dawno ułożony, zanim Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. I dlatego to, co spotkało Jego w Jeruzalem, to nie był przypadek, to nie był zbieg okoliczności, ale to był odwieczny Boży plan. I jeśli Bóg zaplanował zbawienie, to też zaplanował też i całą przyszłość dla ludu Bożego, Starego i Nowego Testamentu. I chciałbym zwrócić na to uwagę, że w życiu Pana Jezusa wszystko, cokolwiek się działo, było wszystko zaplanowane z dokładnością do sekundy. Na przykład Maria w Kanie Galilejskiej mówi: wina zabrakło, ale wstyd. A Pan Jezus mówi: moja godzina jeszcze nie przyszła. Wszystko było zaplanowane. I kiedy rozpoczynała się ostatnia wieczerza z uczniami, Pan Jezus powiada, wiedząc, że wszystko Ojciec oddał w Jego ręce, że wypełnił się czas, przyszła odpowiednia godzina Jego przejścia z tej ziemi do Ojca. Wszystko było zaplanowane. I dlatego w liście do Galacjan, w 4 rozdziale, w 4 wierszu, apostoł Paweł pisze, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię dokładnie w zaplanowanym czasie. Gdy nastało wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego. A więc Pan Jezus przyszedł na ziemię po raz pierwszy dokładnie w zaplanowanym czasie. Czy Pan Jezus Chrystus umarł dlatego, że w poprzednią Paschę udało mu się umknąć, jak go poszukiwali ci posłańcy arcykapłanów? Nie. Pan Jezus Chrystus nie musiał uciekać przed tymi, którzy go mieli pojmać. Pan Jezus Chrystus przy okazji powiedział, że gdybym potrzebował, wezwałbym 12 legionów aniołów i Ojciec posłałby mi je do mojej dyspozycji. Ale ja przyszedłem po to, aby wypełnić wolę Ojca, aby umrzeć. Dlatego Pan Jezus Chrystus umarł w dokładnie określonym czasie. Apostoł Paweł o tym pisze w 5 rozdziale listu do Rzymian, w 6 wierszu. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. A więc przyszedł na ziemię we właściwym czasie. Umarł we właściwym czasie. Pan Jezus Chrystus nie umierał dlatego, że mu życie zabrali. Nie. Nikt mu życia nie zabierał. Pan Jezus w 10 rozdziale Ewangelii Jana powiada: nikt mi mojego życia nie odbiera. Ja kładę je sam od siebie, dobrowolnie. Ja kładę moje życie i mam moc je z powrotem odebrać. Dlatego Pan Jezus Chrystus umarł w dokładnym momencie, kiedy spełnił ofiarę za grzech na krzyżu Golgoty. W ciągu tych 3 godzin ciemności Pan Jezus Chrystus wykonał to dzieło, dokonał zadośćuczynienia Bożego gniewu. Pan Jezus Chrystus złożył ofiarę pojednania za każdego grzesznego człowieka i w tym momencie, kiedy ofiara została złożona, wykrzyknął na cały wszechświat: wykonało się! A potem powiedział: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Ani 5 minut wcześniej, ani 5 minut później. Wszystko w dokładnie ustalonym czasie. We właściwym czasie umarł za bezbożnych. A więc przyszedł na ziemię we właściwym czasie. Umarł we właściwym czasie. Powstał z martwych kiedy? No, trzeciego dnia. My musimy brać pod uwagę fakt, że żydowskie liczenie dni to było kilka godzin, a liczono to za cały dzień. Dlatego niektóre wypowiedzi są, że po 3 dniach. Ale zwykle Pan Jezus Chrystus mówił, a 3 dnia będzie wskrzeszony z martwych. Dlatego Pan Jezus Chrystus powstał z martwych tak, jak zapowiedział. Dokładnie według tego, co zapowiedział. We właściwym czasie umarł za bezbożnych. No więc w takim razie, kiedy przyszedł, przyszedł we właściwym czasie. Umarł we właściwym czasie. A przyjdzie? Dlaczego nie przyszedł w czasach reformacji? Dlaczego nie przyszedł w czasach oświecenia? Dlaczego nie przyszedł w XIX stuleciu? Dlaczego nie przyszedł w XX stuleciu? My już zdążyliśmy przeskoczyć do XXI stulecia. Bo Pan Jezus przyjdzie we właściwym czasie. Napije się. Zakończymy w takim razie ostatnim tekstem. Niektórzy już wiedzą, który to będzie tekst. List pierwszy apostoła Pawła do Tymoteusza. Przedostatni list w życiu apostoła Pawła. Ostatni, jak wiemy, był drugi do Tymoteusza przed jego męczeńską śmiercią. I pod koniec tego pierwszego listu do Tymoteusza apostoł Paweł pisze tak. Ja, 13 wiersz, nakazuję ci, 14, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co to za przykazanie? Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Bądź wierny, tak jak apostoł Paweł napisał w ostatnim swoim świadectwie. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, przeto odłożona mi jest korona sprawiedliwości. Zachowaj to przykazanie aż do końca. Jeśli Pan Jezus przyjdzie dzisiaj, pod koniec tego zgromadzenia, ach, jakby to było dobrze, już nie trzeba do domu wracać. Ale jeśli przyjdzie za kilka tygodni lub kilka lat, Zachowaj przykazanie aż do końca. Bądź wierny aż do końca. Tak jak uczniowie byli wierni, bądź i ty wierni. I co dalej tutaj apostoł Paweł pisze? Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów. Dlaczego Bóg objawi? Dlatego, że Pan Jezus Chrystus w swojej mowie na Górze Oliwnej, mówiliśmy, że to jest ta formuła starotestamentowa, w tej formule starotestamentowej Pan Jezus Chrystus powiada: czuwajcie wszyscy. To wam wszystkim mówię, czuwajcie, dlatego że o tym dniu i o tej godzinie nie wie nikt. Oczywiście na przestrzeni historii chrześcijaństwa byli śmiałkowie, którzy próbowali ustalić termin przyjścia Pana Jezusa. I co? Nic z tego. Bo Pan Jezus powiedział, że o tym dniu nie wie nikt, nawet aniołowie, które objawi błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów. Dlatego czekać na Niego. Czekaj na Niego. Wytrwale czekaj. Bądź cierpliwy, bądź wierny aż do końca. On się nie spóźnia, on nie odwleka, ale on czeka, aby ostatnie dusze zostały również włączone do tego żywego Kościoła. Chcesz, aby inni ludzie byli zbawieni? To nie mów, że on zwleka, bo on nie zwleka, ale on czeka, a to jest zasadnicza różnica. I tak jak przyszedł na ziemię we właściwym czasie, jak umarł we właściwym czasie, tak też przyjdzie we właściwym czasie. Jak się spotkamy wtedy, to powiem wam, ano właśnie. Czekaj na Niego, a On przyjdzie i nie będzie zwlekał więcej. Aż pełnia pogan zostanie objawiona i Duch Święty poprowadzi cały Kościół na spotkanie z niebieskim oblubieńcem. Jakaż to będzie wspaniała uroczystość. To będzie coś takiego, że ja na pewno stracę mowę ze zdziwienia. I chciałbym wam życzyć, abyśmy mogli doczekać tego wspaniałego momentu, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz. Ujrzymy Go takim, jakim On jest. A przyjdzie we właściwym czasie.